Widziane z Poznania.
Od paru miesięcy polityka nie daje nam wytchnienia. Mijający tydzień jednak chyba pobił wszystkie rekordy, jeśli chodzi o ważne wydarzenia. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ukraina ratyfikowała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską tego samego dnia, kiedy zrobił to Parlament Europejski. W życie wejdzie jednak tylko polityczna część umowy. Petro Poroszenko w Kanadzie i USA walczył o pomoc militarną dla swojego kraju bez powodzenia. Wcześniej ukraiński parlament przyjął specjalne regulacje dla tzw. republik donieckiej i ługańskiej, a w Mińsku dziś w nocy podpisano kolejne zawieszenie broni z separatystami. Barack Obama zajęty jest montowaniem koalicji przeciw kalifatowi islamskiemu. Wchodzi w jej skład podobno już 40 państw. Szkoci stosunkiem głosów 55-45% wypowiedzieli się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Na giełdzie amerykańskiej zadebiutowała chińska spółka zajmująca się handlem elektronicznym Alibaba Group i był to debiut, jakiego Wall Street jeszcze nie widział. Ewa Kopacz przedstawiła skład swojego rządu. Jest w nim 5 nowych ministrów. Największą niespodzianką jest stanowisko ministra spraw zagranicznych dla Grzegorza Schetyny. Po wyeliminowaniu Rosji dziś siatkarski półfinał, czyli mecz Polaków z Niemcami. Widziane z Poznania, zanim przejdziemy do głównego polskiego wydarzenia politycznego, posłuchamy, co słychać na Ukrainie. Witam serdecznie Piotra Andrusieczkę w Kijowie. Halo, jesteś tam, Piotrze, a w Poznaniu witam profesora socjologii Rafała Drozdowskiego i dziennikarza, witam, przewodnika katolickiego, zupełnie odmienionego przewodnika katolickiego, tak? Łukasza Kaźmierczaka.
Dzień dobry.
Piotrze, Kijów źle przyjął decyzję Rady Wierchownej te sprzed kilku dni, a może to nam się po prostu wydaje, może to taki wypaczony, sensacyjny obraz przekazów telewizyjnych, na przykład ten deputowany wrzucony do śmietnika przez gniewny tłum. Innymi słowy, jakie tam naprawdę panują nastroje wobec tego, co się dzieje?
Rzeczywiście, do dnia dzisiejszego praktycznie nie milknie dyskusja na temat przyjętych ustaw dotyczących Donbasu. Jest wiele głosów krytycznych, mówiących o tym, że tak naprawdę no jest uruchomiony mechanizm, który spowoduje, że Donbas, czy te rejony właśnie, które pod kontrolą separatystów...
To tak nie jest cały Donbas, tak? To są tylko te dwie republiki.
To są te dwie republiki, czyli chodzi o konkretnie o rejony, które właśnie znajdują się pod kontrolą separatystów z tych dwóch republik, ale że to jest otwarcie drogi do kolejnego Naddniestrza. I jest faktycznie jest mnóstwo niejasności co do tego, jak część z tych punktów, które zostały zapisane w tych ustawach, będzie realizowana, na ile będzie zgoda drugiej strony. I przypomnijmy, że to jest status, który nadaje się na 3 lata. Wiele kontrowersji wywołała też druga ustawa z tych dwóch, która mówi o amnestii ludzi czy osób, które brały udział w wydarzeniach, bo tak to jest dokładnie napisane, na wschodzie Ukrainy. Czyli chodzi po prostu o osoby, które były związane są separatystami, czy aktywnie wspierały właśnie działania separatystyczne na Ukrainie. Więc to są te dwie ustawy, które naprawdę tutaj cały czas wywołują wiele emocji.
A statystycznie jak to wygląda? Bo ja słyszałam taki komentarz chyba dzisiaj nawet, że no jednak ci protestujący, ostro protestujący, ci, którzy wrzucili tego deputowanego do pojemnika na śmieci, mimo że on akurat podobno głosował tak, jak tłum by chciał. Nie wiem, czy to prawda, ale że ten gniewny tłum w gruncie rzeczy to nie było bardzo dużo.
Ja nawet nie mam na myśli tutaj te osoby, które się zebrały pod samą Radą Najwyższą, bo tak naprawdę gorąca dyskusja toczy się w gronie ekspertów, dziennikarzy, na forach społecznościowych, przede wszystkim właśnie w internecie i w mediach. To jest jakby odbicie może bardziej takie realistyczne tej dyskusji niż te osoby, które się zbierają pod samą Radą Najwyższą.
A masz już jakieś komentarze, jakiś oddźwięk na tę strefę buforową?
Nie ma jeszcze żadnych tutaj komentarzy i trudno powiedzieć też, tak naprawdę właśnie to, od dnia dzisiejszego, czyli od 20 września, zgodnie z tymi nocnymi ustaleniami, powinno zostać zrealizowane. Czyli mamy tutaj sytuację, w której 15 kilometrów, w strefie 15 kilometrów po każdej stronie powinien zostać wycofany sprzęt ciężki, czy przede wszystkim czołgi, artyleria. Czy zostanie to zrealizowane, to też stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo również dzisiaj pojawiła się informacja z jednego z takich nowych kotłów, czyli miejsc, w którym są okrążeni ukraińscy żołnierze, to jest w okolicach miejscowości Debalceve, że właśnie naprzeciw nich stoją czołgi, stoi artyleria, znajdują się w pełnym otoczeniu. I podobnie jest też w innym miejscu, w obwodzie ługańskim. Ja wczoraj rozmawiałem z oficerem jednej z jednostek wojsk wewnętrznych, która znajduje się w podobnej sytuacji, gdzie mówiono mi, że na 200 metrów naprzeciwko nich stoją pierwsze pozycje separatystów, naprzeciw nich stoją czołgi, artyleria, póki co w nich nie strzelają, ale żądają po prostu wycofania się. I teraz jest pytanie wytyczenia po pierwsze takiej linii, tej dokładnej linii strefy tej buforowej i czy naprawdę właśnie ta artyleria i czołgi zostaną wycofane.
Piotr, poprzedni rozejm zawierał też punkt dotyczący wymiany jeńców, a wczoraj się dowiedziałam, że 2400 Ukraińców jest w niewoli rosyjskiej. Czy to oznacza, że w ogóle ta wymiana jeńców nie następuje?
Nie, wymiana trwa rzeczywiście. Ona w pierwszej mierze obejmuje żołnierzy, czy też no, żołnierzy i zbrojnych sił Ukrainy i batalionów ochotniczych. I praktycznie każdego dnia docierają informacje o grupach osób, które są zwalniane z tej niewoli. Natomiast wydaje mi się, że ta cyfra ponad 2000 osób dotyczy w ogóle wszystkich osób, w tym również cywili, czy aktywistów politycznych, dziennikarzy, którzy od początku aktywnych działań właśnie separatystów, czyli gdzieś od drugiej połowy kwietnia znajdują się w ich rękach. To są często też miejscowi mieszkańcy, bo takich wypadków było bardzo wiele.
No i pytanie z mojej strony chyba już ostatnie, ale także uważam najważniejsze. Coraz częściej pojawiają się głosy, między innymi dzisiejszy wywiad w Gazecie Wyborczej z amerykańskim politologiem pochodzenia ukraińskiego, panem Motylem, pod tytułem "Odpuśćcie sobie ten Donbas". Innymi słowy, no wczoraj z kolei słuchałam takiego holenderskiego dziennikarza, który na stałe pracuje w Polsce, ale spędził parę tygodni na Ukrainie i on twierdzi, że w zasadzie no, te republiki są już dla Ukrainy stracone, a Motyl dzisiaj wytacza argumenty, dlaczego Ukraina powinna odpuścić sobie ten Donbas, także na przykład z powodów ekonomicznych, żeby nie musieć go odbudowywać. Co ty sądzisz na ten temat?
Tak, tutaj na Ukrainie też podobne głosy było słychać. Jest taki jeden z ukraińskich politologów, Jurij Romanenko, który od dłuższego czasu mówi o tym, że tak naprawdę, czyli zapowiadał to już praktycznie parę miesięcy temu, że zmierzamy w kierunku utraty Donbasu. I chodzi o chyba, jemu głównie chodziło o to, żeby nie powtórzyć właśnie tych pomyłek, które zrobiła na przykład Mołdawia w przypadku Naddniestrza. I w tym główna kwestia tutaj to jest rzeczywiście kwestia finansowania, bo jednej z tych dwóch ustaw dotyczących specjalnego statusu Donbasu jest mowa o tym, że to państwo ukraińskie będzie finansowało odbudowę tego regionu, czyli tak naprawdę właśnie tych terenów, które są pod kontrolą separatystów. A tutaj wielu politologów uważa, że jeżeli rzeczywiście odpuszczamy ten Donbas, to tak naprawdę niech przejmie finansowanie tych rejonów Rosja, niech to się stanie jakby ciężarem, ta część Donbasu stanie się ciężarem dla samej Rosji.
Łukasz Kaźmierczak ma do Ciebie pytanie.
Panie Piotrze, jedno konkretne pytanie dotyczące wczorajszego wystąpienia przyszłej pani premier Ewy Kopacz. Czy na Ukrainie są jakieś reperkusje słów pani premier i też druga sprawa, czy to w jakiś sposób może rzutować na nasze zaangażowanie w Ukrainę z pańskiej perspektywy?
Szczerze mówiąc, czekam cały czas właśnie na pojawienie się komentarzy. To nie zostało jeszcze wczoraj wychwycone przez ukraińskie media, ale podejrzewam, że jak zostanie to oczywiście wpuszczone w tę medialną przestrzeń ukraińską, to na pewno pojawią się komentarze, no, które być może nie będą bardzo krytyczne w stosunku do Polski, dlatego że tutaj cały czas Polskę się postrzega jako sojusznika, ale oczywiście pojawią się pewne znaki zapytania i wątpliwości co do przyszłej polityki Polski wobec Ukrainy.
Ja mam też jedno krótkie pytanie do pana Piotra. Czy pan jest zdania, że gdyby udało się utrzymać taki status, nazwijmy to jakiejś quasi autonomii Donbasu, w końcu autonomia staje się modna również w Europie, czy to by zadowoliło Władimira Putina?
Nie wiem, czy by to zadowoliło samego Władimira Putina. Mam tutaj wiele wątpliwości, dlatego że jakby cele są oczywiście inne. To znaczy, mi się wydaje, że głównym celem jest jednak destabilizowanie cały czas sytuacji na Ukrainie.
A czy tylko na Ukrainie, Piotr?
No, ja na razie jakby tutaj myślę kategoriami tej Ukrainy. Nie wiem, jakie są dalsze cele. Natomiast jest jeszcze duże pytanie co do ambicji samych właśnie liderów tych dwóch republik separatystycznych, bo rzeczywiście gdzieś wydaje się, że oni w pewnym momencie uwierzyli, że są w stanie zbudować niezależne państwa, dwa niezależne państwa, czy też jedno w postaci Nowej Rosji.
Ty do Kijowa przyjechałeś dzisiaj czy wczoraj, tak?
Byłeś... Ja wróciłem wczoraj, tak, wieczorem. Ja byłem w Dniepropietrowsku.
A jak czy wiesz, jak wygląda obecnie sytuacja w Mariupolu?
W Mariupolu jest w miarę bezpiecznie, to znaczy nie powtarzają się takie sytuacje już, jak to miało miejsce ponad tydzień temu. Podobno zostały wzmocnione te siły obrony. Nawet pojawiła się taka informacja, że Mariupol, jeżeli by się strona rosyjska i bojownicy zdecydowali na atak, to ma być to taki ukraiński Stalingrad. Podobno są wyznaczeni żołnierze, którzy są z granatnikami odpowiedzialni za każdy blok w Mariupolu, czyli ta obrona jest przewidziana, znaczy przewiduje się nawet ewentualne wejście przeciwnika do miasta. Jak to jest w praktyce, to też mi trudno ocenić, dlatego że często te sygnały, które to oficjalne komunikaty, one pozostawiają wiele wątpliwości co do praktycznego wykonania.
Łukasz Kaźmierczak jeszcze chciał cię zapytać?
Tak, właściwie chciałem zapytać o Charków. Jak to wyglądało? Tak nam umyka w tym Ługańsku i Doniecku. Czy jest szansa na trzecią separatystyczną republikę? Jak w okolicach Charkowa wyglądają nastroje?
No, wydaje się, że nie ma już takich nastrojów. Jeszcze ja osobiście widziałem w kwietniu, kiedy dochodziło do starć na ulicach. W ostatnich dniach miał tam miejsce w Charkowie mityng zwolenników Komunistycznej Partii Ukrainy. Wyszło ich bardzo niewielu, to byli przede wszystkim emeryci, no i przy tym patriotyczne siły po prostu nie pozwoliły jakby do przemarszu. Więc w Charkowie wydaje się, że sytuacja na dzień dzisiejszy jest stabilna, ale oczywiście tutaj problemem jest, i na to zwracają uwagę i aktywiści, i władze, przenikanie do tych innych obwodów grup dywersyjnych. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy aresztuje osoby, które przedstawiają właśnie separatystów z bronią, z różnymi materiałami agitacyjnymi.
Piotr, ja mam jeszcze jedno takie trochę pytanie retrospektywne, ale ono zostaje wywołane dwoma filmami, które ostatnio pokazała polska telewizja. Jeden to był film amerykański, drugi to był film francuski. Szczególnie chodzi o ten ostatni, bo cała masa moich znajomych była nim oburzona. Mianowicie to, co się dzieje na Ukrainie, co się działo na Ukrainie od listopada ubiegłego roku, było pokazane jako, no tak sądzę, jakby chciałby to Władimir Putin. Innymi słowy, właściwie po stronie ukraińskiej był tylko prawy sektor. Cofnij się troszeczkę pamięcią do tamtych dni. Jak to, znowu zapytam, statystycznie wyglądało? Czy rzeczywiście te nacjonalistyczne tendencje przeważały na Majdanie i w tym, co się działo potem?
Mi się osobiście wydaje, że nie. Oczywiście prawy sektor, on tak naprawdę zrobił sobie bardzo dobrą reklamę. On się pojawiał w tych najbardziej gorących momentach, czy też nawet prowokował niektóre starcia. Natomiast bardzo szybko też się wycofywał. Na ile ja pamiętam, a jednak to nie są jakieś odległe czasy, to tam przeważali po prostu zwykli ludzie. To mi trochę przypomina sytuację z teraz, kiedy od kwietnia mówi się, że prawy sektor, czy straszy się tym prawym sektorem na wschodzie Ukrainy. Rzeczywiście prawy sektor jest obecny na wschodnim froncie na Ukrainie. Oni mają swoje oddziały. W Dniepropietrowsku jest ich baza. Mało tego, ja sam widziałem patrole prawego sektora jeżdżące po Dniepropietrowsku. Może w tym też nic dziwnego, bo ich lider Dmytro Jarosz pochodzi z nieodległego Dniepropietrowska, Dnieprodzierżyńska. Ale tutaj tak naprawdę sytuacja jest o wiele bardziej złożona. Tak, rzeczywiście nacjonaliści są obecni, oni walczą również na wschodzie Ukrainy, natomiast to nie jest grupa, która oczywiście przeważa wśród tych wszystkich, którzy od Majdanu do dzisiaj brali udział w tych starciach, czy są patriotami Ukrainy.
Zresztą wypowiedzi przedstawicieli prawego sektora ostatnio, Tomek Maciejczuk, na którego czekamy na powrót do Poznania, żeby jeszcze nam opowiadał o swoich wrażeniach ze wschodu Ukrainy, i on nagrał na przykład wypowiedź Jarosza, a niedawno była wypowiedź rzecznika prawego sektora, który wyjaśniał, na czym polegały te regulacje ustawowe przyjęte przez Radę Najwyższą, i to byłam zdumiona bardzo takim racjonalnym podejściem.
To może ja jeszcze dodam, żeby jakby ten bardziej skomplikować ten spojrzenie na prawy sektor, że ten rzecznik prasowy, ja już teraz zapomniałem jego nazwiska, natomiast to jest aktywista środowisk żydowskich i zresztą w Dniepropetrowsku Dmytro Jarosz cieszy się naprawdę taką charyzmą patrioty w otoczeniu gubernatora i oligarchy Ihora Kołomojskiego, czyli w otoczeniu właśnie tego świata biznesowego, no bardzo silnie związanego ze środowiskiem żydowskim. Więc to też jakby, mi się wydaje, że pewne takie niuanse jakby uciekają czasami w tym spojrzeniu na Zachodzie dotyczącym Ukrainy.
Dziękujemy ci, Piotr. Na pewno to nie jest nasze ostatnie łączenie w czasie trwania tego kryzysu, który oby jednak jakieś rozwiązanie znalazł. Ja jeszcze tylko dodam, że Wiedeń ostatnio zaoferował siebie jako siedzibę ewentualnych rozmów pokojowych na temat Ukrainy. Widziana z Poznania, przechodzimy do tematu krajowego, medialna inauguracja rządu Ewy Kopacz. No, moim zdaniem nie wypadła najlepiej. Nowa pani premier nie tylko uderzyła w dość kuriozalną nutę, mówiąc o Ukrainie, o czym wspomniał już Łukasz Kaźmierczak, ale przede wszystkim chyba nie potrafiła przekonująco wyjaśnić swoich decyzji personalnych, a może się mylę, panie profesorze.
Niestety chyba pani redaktor nie myli się. Ja już rzeczywiście pomijam pewną niefortunność na wejściu, która utożsamiła rozsądek z ostrożnością, a ostrożność z kobiecością. Jako mężczyzna czuję się trochę urażony, ale co gorsze, pewnie genderyści i feministki też będą miały tutaj spore wątpliwości. A już odpowiadając na pytanie pani redaktor, ja bym powiedział tak, że i pewnie nie będę specjalnie odkrywczy w tej opinii, że chyba skład tego rządu podporządkowany został zasypywaniu różnic wewnątrz Platformy, że głównym zadaniem, jakie postawiła sobie na ten moment pani premier Kopacz, jest reintegracja Platformy, albo też niedopuszczenie do tego, by ten twór i tak już dość patchworkowy dalej się rozpruwał.
I w związku z tym moje pytanie, bo ja nie ukrywam, rozmawiałam z rozmaitymi ludźmi na ten temat, że oczywiście ta reintegracja Platformy, pamięta pan, panie profesorze, 2 tygodnie temu w tym studio Filip Kaczmarek bardzo, bardzo ostro mówił, że taka reintegracja jest szalenie potrzebna, ale...
Stało się ciałem.
Tak, ale, że oczywiście...
Chetyną.
Tak, ale oczywiście ta reintegracja ma służyć, tak rozumiem, wygranym wyborom za rok.
Ja myślę, że chodzi o wybory samorządowe.
Z tym, że moi rozmówcy stwierdzili, że wystąpienie Ewy Kopacz odniesie przeciwny do zamierzonego skutek. Co sądzicie na ten temat?
Tego nie wiemy tak naprawdę. No równie dobrze można powiedzieć, że desygnowanie pana Grzegorza Schetyny na ministra spraw zagranicznych Cezarego Grabarczyka na szefa sprawiedliwości w momencie, w którym szykuje nam się bardzo poważna reforma funkcjonowania sądownictwa w Polsce, która jakby włącza w te procedury prokuraturę kompletnie ponoć do tego nieprzygotowaną, to wszystko mogą być takie swoiste pocałunki śmierci właściwie, tak?
Więc no cóż, na pewno...
Pokażcie, co umiecie. No, przykro nam.
A jak się nie sprawdzicie,
nie
to trudno,
dużo.
Tak?
Któryś z komentatorów napisał dosyć ciekawe zdanie, mimo że to był złośliwy komentarz, że troszkę to było na zasadzie takiej że to nieprawda, że oni nic nie potrafią, a jak nie potrafią, to pokażą, że potrafią. No także taki mniej więcej był przekaz trochę, że ewidentnie nie, zgadzam się w większości z tym, co pan profesor powiedział.
No to nie, natomiast mówi się, że nie potrafią, ale sprawdźmy, czy rzeczywiście
tak,
na pewno.
Dokładnie tak. Ten akcent jest szalenie wątpliwy, natomiast no, łatwo jest pastwić się troszeczkę tutaj nad wystąpieniem przyszłej pani premier. Może nie tutaj akcent postawmy, no ale ewidentnie Igor Ostachowicz nad tym nie czuwał. Umowie i wychodzi na to rzeczywiście, że ekipa, która towarzyszyła Donaldowi Tuskowi w prowadzeniu polityki informacyjno-medialnej, tak to nazwijmy.
Nie tylko PR-owskiej, takiej.
Tak, tak.
No.
Odchodzi. I nie wiem, czy pewnie częściowo do Brukseli, częściowo chodzi Piotr Serafin. Natomiast ewidentnie pani premier chyba, mam wrażenie, że nie do końca nawet zdaje sobie sprawę, jak ona źle wypadła. Tak naprawdę, jak bardzo ten przekaz jest...
Ale paradoksalnie, z drugiej strony, to nie chcę tutaj bronić pani premier, ale to może być tak, że ludzie są troszkę zmęczeni takim teflonowo-plastikowym wizerunkiem Platformy, no właściwie utożsamianej z Donaldem Tuskiem. No i taka jakaś wątpliwej jakości PR-owość, no może zostać odbierana jako...
Czyli teraz tak bardziej politycznej.
Autentyczni z wadami, jak każdy z nas.
Na przykład w kobiecym elektoracie, chociaż no, ja akurat do tej grupy się nie zaliczam, która była pod wrażeniem tego, co mówiła pani premier Ewa Kopacz, ale chciałam porozmawiać o konkretnych nazwiskach. Mhm. Zgadzają się panowie, że no, największe zdziwienie i no, chyba przez większości to był Schetyna i że to będzie nie wypał?
Tak, niestety tak.
Ja myślę, że tutaj musimy, Schetynie nie możemy...
Proszę mówić do mikrofonu bezpośrednio, panie Łukaszu.
Osobno od Halickiego odstawiać, dlatego, że chodzi o to, że tak naprawdę to nie jest jeden pojedynczy tak zwany Schetynowiec, tylko wchodzi ich dwóch. To jest bardzo dużo statystycznie, patrząc na ostatnie lata działania rządu. To jest jedno. Po drugie, zwróćmy uwagę, że tak naprawdę nie do końca wszystkie frakcje zostały nasycone, albo też są wszystkie istniejące obecnie frakcje w Platformie, bo nie ma no tak, żadnego konserwatysty.
Ale
wychodzi na to, że praktycznie w takim razie, jeżeli to ma być rząd jedności partyjny, tak, no to nie ma już tych konserwatystów.
Dobrze, ale ja chciałam o kompetencjach samego Schetyny i o tym, dlaczego odszedł Sikorski, panów zdanie.
To jest bardzo, bardzo ryzykowny pomysł. Majstrowanie, bo nie mam tu innego słowa, czy majsterkowanie przy resorcie spraw zagranicznych, w tym momencie, w którym my wszyscy jesteśmy. I tu nie chodzi wyłącznie o Ukrainę, chodzi również o Państwo islamskie i jeszcze o kilka innych fundamentalnie ważnych rzeczy, które się w tej chwili dzieją. Ja też obawiam się, że rezygnacja z Radosława Sikorskiego zostanie odebrana przez Rosjan przede wszystkim, jako taki sygnał, że oto Polska mięknie, że przestajemy być takimi jastrzębiami, jakimi byliśmy, czy za jakich chcieliśmy uchodzić raczej pewnie i będziemy szukali innej formuły.
Ja do końca się nie zgodzę, dlatego że na ile poznałem praktykę działania Grzegorza Schetyny w polityce, no to jest jedno zdanie. To nie jest człowiek, który sobie pozwoli w kaszę dmuchać, niezależnie od wszystkiego, jakkolwiek oceniamy jego działalność, jest piekielnie sprawny właśnie w takich nie do końca PR-owych, tylko bardziej tych naturszczykowych działaniach.
No, czyli może nas jeszcze zadziwić in plus.
Akurat co do tego nazwiska, paradoksalnie, mimo jego braku, kompletnego braku doświadczenia w polityce dużej międzynarodowej, bo nasza sejmowa komisja jest ciałem wewnętrznym.
No i Halicki mówi, że jeździł z nimi w delegację i że angielski zna Grzegorz Schetyna, co potwierdziła jego mama, nie wiem czy wiecie. Mama Grzegorza Schetyny. Nie już bez dowcipów.
Nie wiem, jak mam na to zareagować.
Dla mnie... Po stronie plusów o dziwo jest przejście Trzaskowskiego jako zastępcę Schetyny i jako odpowiedzialnego za politykę międzynarodową, także w jakimś... głównie europejską,
czyli
co prawda.
Serafina, tak naprawdę.
Tak. Bo jest to...
Bardzo kompetentny, bardzo energetyczny.
Tak, najpierw najpierw byłam zdziwiona, dlaczego stracił stanowisko, w tym Ministerstwie Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych Cyfryzacji, tak? To się, nie Spraw Wewnętrznych, Administracji. Ale potem stwierdziłam, że być może to jest właściwe jego miejsce. Także się zastanawiałam, dlaczego Sikorski nie powalczył bardziej zdecydowanie i moja diagnoza jest taka, że Sikorski trochę odpuścił. W momencie, kiedy on się dowiedział, że pod wpływem zresztą chyba prezydenta Bronisława Komorowskiego, wicepremierem nie zostanie nie minister spraw zagranicznych, a minister obrony, jemu w zasadzie przestało zależeć na stanowisku ministra spraw
zagranicznych. Któremu by przestało zależeć, moim zdaniem.
I co więcej, pozycja, w której on się najprawdopodobniej znajdzie za chwilę, nie jest złą trampoliną. To jest,
aczkolwiek
umówmy
nie
się...
jest to awans, wbrew temu, co powiedziała Ewa Kopacz. Ja nawet napisałem takie zdanie ostatnio, że z Kubusia Puchatka, że im bardziej Puchatek zaglądał do chatki, tym mniej tam było prosiaczka. I tak mi się wydaje, że to odnosi się do udziału w aktywnej polityce Radosława Sikorskiego, w miejscu, w którym się teraz znajdzie.
Ale ja rzeczywiście myślę, że należałoby chyba tutaj w to nasze myślenie wprowadzić Pałac Prezydencki jako jego istotny element. I jakoś tak bardzo mi się to, co się dzieje w ostatnich dniach, zwłaszcza ta bardzo wyrazista i niestandardowa wypowiedź pana prezydenta na temat kompetencji, a właściwie niekompetencji pana posła Rostowskiego, gdy idzie o urząd ministra spraw zagranicznych. Ja mam wrażenie, że za chwilę powinniśmy zacząć mówić o resortach prezydenckich, tak jak to było
biorąc też pod uwagę
Wałęsy.
Dosyć mocne głosy na temat kontaktów Grzegorza z Chetynowców generalnie z Pałacem Prezydenckim od dawna, robionych trochę jakby jako przeciwwaga do pałacu, czy dworu Tuska i spółdzielców, prawda?
Tak. Spółdzielcy to akurat chyba dwór Tuska,
nie
tak?
Do końca. To nie jest do końca ten sam zbiór.
W zasadzie to mało mnie interesuje, nie. Natomiast to, o czym panowie mówią, o zdecydowanej wzmocnieniu zdecydowanym roli pana prezydenta, zbiega się z jakby ogólną reorientacją charakteru tego rządu. Ja się nie zgadzam z tymi głosami krytycznymi, że Ewa Kopacz nie powiedziała, w którą stronę jej rząd idzie, bo na to będzie czas w exposé. Natomiast już układ sił, to, że po raz pierwszy wśród wicepremierów z partii jednak większościowej nie będzie ministra związanego z gospodarką, tylko będzie minister związany z obronnością, świadczy o tym, że chyba ten rząd będzie miał inne priorytety, troszeczkę związane, w dużym stopniu związane z tym, co się dzieje na zewnątrz nas.
Tylko tak? Troszeczkę Ewa Kopacz temu zaprzeczyła w tym swoim późniejszym pytaniach, prawda?
Ale jest pan prezydent, jest Tomasz Siemoniak.
Chyba, że odpuszczamy dla pana prezydenta. I to było jej prywatne, osobiste zdanie Ewy Kopacz, rozsądnej kobiety, która nie wchodzi w kompetencje pana prezydenta.
Czekamy na expose, ale ja jeszcze jedną rzecz bym powiedział, że być może naiwnie, ale ja mam taką nadzieję, że jeśli ten rząd jest takim rządem, który skleja platformę i jest pomyślany jako pewien kompromis, który ma nie dopuszczać do tego, by jakieś walki frakcyjne się w tym momencie odbywały, które osłabiają platformę nawet już przed wyborami samorządowymi. Jeśli takie założenie przyjmiemy, to właściwie powinniśmy przyjąć jeszcze jedno założenie, że tak naprawdę ten rząd Ewy Kopacz nie będzie malowanym rządem, tylko będzie rządem, który 2, 3, może 4 jakieś poważne takie i o dalekosiężnych skutkach, pewnie przede wszystkim takich społeczno-gospodarczych, decyzje podejmie. No i teraz wóz albo przewóz. Albo to jest tak, że to zostanie odebrane jako podwójna reaktywacja Platformy, bo również programowa, że to nie jest taka partia rozmemłana, albo porażka.
Będzie klapa.
Porażka zupełna.
Co panowie sądzą o dwóch nowych paniach w rządzie? Nie mogę nie zapytać o to. Cisza zaskała.
Cisza jest, wydaje mi się, dosyć mocno wymowna, bo tak naprawdę... zbiór pani naszych Teresa, informacji.
Niewiele wiemy.
Pani Teresa, na pewno się znają.
Tak. Pani Teresa Piotrowska, oczywiście komentatorzy punktują to, że kiedyś była członkiem PAKS-u, potem ZHN-u, potem katechetka, no i ma być odpowiedzialna za resort spraw wewnętrznych.
No katecheza to są trochę sprawy wewnętrzne.
Tak, tak, ale troszeczkę inaczej rozumiane. I ta druga pani, Boże, nie przypomnijcie.
Pani Wasiak. Pani Maria Wasiak.
Która ma doświadczenie w...
Bo była już... Wodą, zdaje się,
ale, tak. Ale także była asystentem na ważnej funkcji w gabinecie Syryjczyka, Tadeusza Syryjczyka w rządzie Jerzego Buzka. No i podobno jest osobą bardzo zdecydowaną, no ale czy ona jest w stanie zastąpić Elżbietę Bieńkowską?
Tym bardziej, że PKP infrastrukturalnie zdaje się nie za bardzo funkcjonowało tam, gdzie ona zarządzała akurat...
PKP, no. Nie PKB, tylko PKP, czyli PKP, Polskie Koleje Państwowe.
Nie Produkt Krajowy.
Wczoraj do tragedii kolejnej nie doszło na torach pod Warszawą, no coś jest nie tak, ale ja bym uspokójmy może jakby troszkę swoje wątpliwości, bo przecież większość chyba komentatorów, obserwatorów życia politycznego też w momencie zero nie miała pojęcia, kim jest Ewa Bieńkowska. Więc przyjmijmy, że na tych 40 milionów Polaków znajdzie się tych kilkunastu, którzy są sprawnymi urzędnikami i szefami dobrymi, nawet takiego mega dużego i mega trudnego resortu, jakim jest ten resort infrastruktury i rozwoju, bo rzeczywiście jest paskudnie skomplikowany i ważny.
Jeszcze jedno nazwisko tutaj nie padło. I to jest, a propos tego, co pan profesor mówił, jest pytanie, na ile ten rząd jest samodzielny w sensie konstruowania go. Donald Tusk.
Ja sobie nie do końca
wyobrażam, żeby Grzegorz Schetyna mógł wejść do tego rządu.
Bez zgody?
Tak. No nie wydaje mi się to jakby z punktu widzenia taktyczno-strategiczno-wewnętrznego. Nie sądzę, żeby Donald Tusk aż tak bardzo odpuścił sobie.
Ale to jest takie piękne, na swój sposób diabelskie myślenie. Jeśli Platforma przetrwa bez Donalda Tuska, to natychmiast się pojawi w PiS-ie takie pytanie. A może PiS nie dość, że przetrwa, to się będzie miał lepiej, niż się ma bez Jarosława Kaczyńskiego.
Ciekawe, no tak, o tym mówię, tak, to prawda.
Nie, a najbardziej złośliwy komentarz, no to, że Grzegorz Schetyna został celowo wysłany na ten trudny resort, żeby właśnie się skompromitować. Chociaż ja uważam, że Grzegorz Schetyna ma potencjał i może nas zadziwić.
Tak, ja też tak uważam.
A z drugiej strony, z polityki wschodniej i tak zostaliśmy wykluczeni. I Sikorski sobie zdawał z tego sprawę. Być może dlatego nie walczył. No nie wiem, jest to hipoteza.
Poza tym
ale...
ta oferta, nawet jeśli trochę łotrowska w swoich intencjach, właściwie była w tym sensie nie do odrzucenia przez Schetynę, że no, gdyby on ją odrzucił, to by przypieczętował własną marginalizację.
Poza tym trochę też
zapomniałem była ostatnia
o tym,
szansa, żeby wrócić do gry.
Sikorski nie do końca ma mocne zbudowane zaplecze w Platformie. Nie jest,
w ogóle nie ma, on jest singlem.
Dokładnie, jest singlem. Nie jest ani też szefem prezydenta, ani Donalda Tuska.
Sikorski miał dwa...
Kto miał się za nim ująć tak naprawdę?
Piotruś Pan, który mówi, no pewnie po cichu zazdrości
z mojego punktu,
nawet tego dworku.
Z mojego punktu widzenia Sikorski miał dwa atuty. Pierwszym to jest jego żona, Anne Applebaum, którą bardzo wysoko cenia, a drugi to są jego kumple, że tak powiem, z czasów oksfordzkich. Na przykład doskonała prasa, jaką ma w brytyjskich gazetach. Economist, prawda, czy Financial Times. Już Edward Lucas
tam cały
napisał,
czas posiadanie
tak,
Oksfordu w CV coś
a
znaczy.
Edward Lucas, bardzo skądinąd dociekliwy komentator sceny wschodniej, środkowo-wschodniej, europejskiej, napisał, że odejście się Sikorskiego i zastąpienie go przez niekompetentnego Grzegorza Schetynę zwiększa szanse Jarosława Kaczyńskiego i rządu PiS-u. Dzisiaj Rzeczpospolita omawia te jego wpisy tweetowe. On się z kolei nabija, że poważna polska gazeta poświęciła tyle miejsca tak, jego tweetom. Jeszcze tylko jedna rzecz na temat tego, co powiedział pan profesor dotyczące reformy, która nas czeka w wymiarze sprawiedliwości. Otóż Ojej. Jednak Grabarczyk podobno jest dobrym prawnikiem. Czyli...
No, Arłukowicz był podobno dobrym lekarzem, także tak. To nie zawsze do końca jest tak przekładalne. No właśnie, to pytanie, dlaczego został Bartosz Arłukowicz, który podobno z panią premier wodził od początku koty w momencie, kiedy przejął resort.
Dlatego, że może się dlatego okaże został. W styczniu dopiero, co z tego się urodzi albo nie urodzi, więc myślę, że gdyby Arłukowicz został zdymisjonowany dzisiaj, no to jego następca, ktokolwiek by to nie był, byłby w bardzo takiej niefortunnej i niezręcznej sytuacji.
Musiałby być też ktoś, kogo pani premier bardzo musiałaby lubić.
Ja myślę, że Arłukowicz zostanie rozliczony w momencie, w którym jakby pojawi się podstawa tego rozliczenia, czyli 2 stycznia, zaraz po Sylwestrze.
Dobrze, na tym zakończymy, bo na pewno będziemy wracać po expose do tego, co rząd zapowiada. A jest jeszcze jeden ciekawy temat, co prawda czasu jest niewiele, ale całe 5 minut. Widziane z Poznania przenosimy się do Szkocji, oczywiście tylko i wyłącznie mentalnie. Co panowie sądzą o szkockim referendum? Czy to zaraźliwy przykład, panie Łukaszu?
No na pewno wszyscy poczuliśmy fizycznie ten kamień z serca, który spadł pewnie w większości.
Myślałem, że pan powie o miłośnikach
whisky.
Nie sądzę, że Szkocja jakąś wojnę zaczęła prowadzić whiskową, czy jakby to odmienić w tym momencie. Myślę, że jest dużo też takiej przesadzonej trochę wokół tego tak histerii. Czy w ogóle mam wrażenie, że słowo separatystę wróciło jako taki bardzo pejoratywne określenie, kojarzone oczywiście wyłącznie z Ukrainą, no ale przekładalne na momencie. Szkocie, ty separatysto. Jest to...
Słyszał pan, że jeden z liderów właśnie tych z Donbasu stwierdził, że referendum zostało sfałszowane w Szkocji? Nie słyszał pan o tym,
nie,
tak?
Nie słyszałem.
Może był to dowcip puszczony w internecie.
Ale w takich dowcipach często jest sporo ziarna prawdy. Wydaje mi się, że jakby...
Striełkow pokazywał się w kilcie, czyli w spódniczce szkockiej.
Jeszcze więcej prawdy w takim razie.
Ja myślę, że to tak naprawdę wiele zależy od tego, jak my rozumiemy te tendencje. Ja bym w ogóle wolał używać na przykład słowa emancypacja grup etnicznych czy narodów. To po pierwsze. No i teraz pytanie, czego ta emancypacja dotyczy, bo zupełnie inne będzie nasze myślenie na ten temat, jeśli odpowiemy sobie, że ona dotyczy kwestii społeczno-kulturowych. Prawa do własnej narracji historycznej, a zupełnie inaczej będzie, jeśli powiemy, że tutaj chodzi o kasę. Że tutaj chodzi o to, by nie być skazanym na europejską solidarność w tym wymiarze ekonomicznym. I teraz pytanie, jak było w Szkocji. Jasne, że to nie jest łatwo odpowiedzieć na takiej zasadzie albo tak, ale mam wrażenie, może się mylę, że jednak więcej było tych aspiracji związanych z odzyskiwaniem takiej tożsamości
Ale mówi pan
kulturowej.
Po stronie tych, którzy głosowali tak.
Tak, tak.
Tak naprawdę interesujące jest w tym momencie nie to, czy w Katalonii będzie referendum, nie? Bo to niezależnie od tego, czy się działo to w Szkocji, czy się gdziekolwiek indziej, te tendencje, przepraszam, znowu się ugryzę w język, separatystyczne,
tak,
pojawiają się od dziesiątków lat. Nie jest to niczym nowym.
Interesuje
mnie krajobraz po bitwie w Szkocji. Co się stanie ze szkockim społeczeństwem?
Lombardia,
tak,
Korsyka,
oczywiście. Ale czy Szkoci będą potrafili ze sobą rozmawiać po tym, jak sobie w twarz rzucili zdrajco albo wariacie? I tam jest bardzo poważny kryzys, uważam, zaufania społecznego wewnętrzny pod tym referendum i jestem ciekaw, na ile oczywiście Alex Salmond się zachował dosyć porządnie, nawołując do tego, żeby uznać to, ale co innego coś powiedziane ex cathedra, co innego teraz usiąść z Johnem przy whisky, tak jak kiedyś, i udawać,
więc
że
trzeba by tam
obrady
być...
nie głosował inaczej niż o Hanlon.
45% zwolenników odłączenia to jest pewien czek polityczny, który musi być zrealizowany, tak czy owak. I myślę, że no paradoksalnie rzecz biorąc, obie strony właściwie mogą się czuć zadowolone tutaj. Przeciwnicy
odłączenia... No ale jednak różnica była większa niż w sondażach.
Zgoda, ale te 45% to nie jest 20%, to nie jest nawet 30 parę procent, które można właściwie zignorować w sensie
znaczy,
politycznym.
Społeczeństwo jest prawie przepołowione, tak możemy powiedzieć, szkockie.
Żeby, to muszą być jakieś pomysły polityczne na
żeby ocenić
zwiększanie
nastroje,
autonomii.
Sądzę, że trzeba by tam być. One się zresztą będą różniły, no bo w Glasgow już prawie doszło do bardzo takich nieprzyjemnych zajść.
Glasgow było za no, sekcją,
tak,
prawda?
Tak, a Edynburg w większości jednak głosował przeciw. Mnie zastanawia, wbrew temu, co pan Łukasz mówił, no właśnie takie szersze zjawisko. Jak to jest, że w Unii, która miała się łączyć, jest coraz więcej
jeśli
separatyzmu.
Jeśli wahadło się wychyla zbyt daleko w jedną stronę, to później na zasadzie no, takiej kontry odchyla się w drugą stronę. Ja akurat myślę, że ten powrót do nawet nacjonalizmów jest dość naturalną, dość spodziewaną odpowiedzią na przeinstytucjonalizowanie, przepraszam za brzydkie słowo, Unii Europejskiej.
No tak, ale Szkocja chciała jak najszybciej, przecież słyszeliście o tej o tym liście, który Polonia Szkocka napisała do Donalda Tuska, żeby jak najszybciej przyjął wolną Szkocję do Unii Europejskiej.
Jestem ciekaw w ogóle, jak Polonia głosowała, bo nie wiem, nie mam tych wyników.
Była podzielona, sądzę, że tam jednak podział był także wiekowy. Młodzi głosowali głównie za niepodległością, starsi, no a wśród emigrantów Polski chyba jednak więcej jest młodych. Tak mi się wydaje.
No niewielu chyba pamięta czasy tam.
Dobrze, dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj Rafał Drozdowski, Łukasz Kaźmierczak i Piotr Andrusieczko w Kijowie. Audycję realizował Rafał Polacki, ja się nazywam Nina Nowakowska i usłyszymy się za tydzień.
Reklama. Salony Bodzio proponują sypialnie, kuchnie, meble tapicerowane oraz nowość – systemy szaf przesuwnych. Bogata kolorystyka i atrakcyjne wzornictwo. Zapraszamy. Gniezno, Rynek 6 oraz Oborniki Wielkopolskie Piłsudskiego przez Szymańskiego 31. Sprawdź na www.bodzio.pl.
Panie doktorze, coś mi dolega. Włączam telewizor i czuję rosnące napięcie. Korzystam z internetu i rozpiera mnie energia.
Czy ma pani telewizję cyfrową i internet 60 mega?
Mam.
I dodatkowo prąd od Multimedia Polska?
No mam!
Wszystko jasne, to stan ekscytacji nową ofertą Multimedia Polska. Na to nie ma lekarstwa.
Przejdź w stan multimedialnej ekscytacji. Wybierz telewizję i internet wraz z energią elektryczną i korzystaj z tych usług telekomunikacyjnych przez 6 miesięcy za darmo. Napięcie rośnie w pakiecie Multimedia. Uczestnik ponosi opłaty za aktywację oraz za wymagane usługi dodatkowe. Szczegóły na multimedia.pl i pod numerem 345-345-345.
Zapraszamy na 16. Międzynarodową Wystawę Rolniczą AgroShow 2014. Największą plenerową wystawę rolniczą w Europie. Prawie 800 wystawców z niemal 20 krajów. Najnowsze maszyny i najnowocześniejsze urządzenia. Najlepsi producenci oraz doradcy i fachowcy z branży. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AgroShow 2014. 19-22 września. Bednary koło Poznania. Szczegóły agroshow.pl. Nie możecie tam zabraknąć. Zapraszamy. Wstęp wolny.
Trenerski pojedynek przy Bułgarskiej. Debiut Macieja Skorży w Poznaniu kontra Zawisza Bydgoszcz Mariusza Rumaka. Tego nie możesz przegapić. Sobota 20 września, godzina 20.30, Inea Stadion. Już przed meczem, od godziny 17, sporo emocji. Koncert definicji Kibol, zlot motocykli, pokazy aut zabytkowych, wyścigowych oraz pokazy sprzętu wojskowego. Na mecz zaprasza Lech Poznań, Stowarzyszenie Kibiców Lecha oraz Lech Pils.
Reklama.